jak to się stało, że w ogóle trafiłeś do TVN Turbo.
Nigdy za sobą nie przepadaliśmy. Nigdy. Po czym usiedliśmy kiedyś do stołu zupełnie przez przypadek z wspólną koleżanką, która nas zaprosiła, żebyśmy ze sobą pogadali. I jak popatrzyliśmy na siebie, że my mamy razem robić program, mówimy, ty chyba oszalałaś, w ogóle to się nigdy nie uda.
Prywatnie oglądasz telewizję?
Bardzo rzadko, ale ja też rzadko w ogóle oglądam telewizję, bo szkoda mi jest na to czasu.
A dlaczego postanowiłeś przejść też na YouTube'a? Spina się wam to ekonomicznie, finansowo?
Wszyscy jesteśmy tacy sami, bez względu na wyznanie, kolor skóry, orientację. To był samochód, który sobie idealnie na zaśnieżonych drogach dawał radę. Ja miałem 15 lat, jak już jeździłem tam samochodem. 3 razy zdawałem prawo jazdy i 3 razy za pierwszym razem zdałem.
Handlem samochodami się nie zajmowałeś?
Mój tata się zajmował. Łatwo było to wszystko spieprzyć przez ostatnie 5, 6 czy 7 lat, a naprawiać znowu to będziemy te lat 25 albo 30. Zepsułem ci maluszka!
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
W branży dziennikarstwa motoryzacyjnego jest obecny od lat, ale szczególną popularność Łukasz Bąk zdobył w chwili, gdy stał się jednym z prowadzących programu Automaniak. Poza tym część z Was na pewno dobrze zna go z YouTube'a, gdzie współtworzy kanał Karoseria. To już nie są czasy, gdy do nagrań wystarczał telefon komórkowy i pomysł, wiedzą coś o tym profesjonalni twórcy internetowi. W czasie nagrań towarzyszą mi m.in. kamery sportowe, aparaty, mikroporty, rejestrator dźwięku, światło i wiele innych akcesoriów, a także kompaktowy 15-calowy laptop HP Pavilion X360, który cechuje się tym, że jest bardzo lekki, wytrzymały, estetyczny i posiada niezawodny procesor Intel Core 11 generacji. Często pomiędzy nagraniami muszę przegrywać materiały z kart, więc jego funkcjonalność ma bardzo duże znaczenie. Dzięki funkcji HP Fast Charge można naładować laptop do 50% w zaledwie 30 minut, a dzięki systemowi dźwięku B&O zapewniającym głębokie brzmienie mogę sprawdzić bez podpinania słuchawek, czy jakość zarejestrowanych plików audio jest optymalna. Wykonany został z tworzyw pochodzących z recyklingu, a jego dodatkową funkcjonalnością jest dotykowy ekran Full HD z technologią IPS, umożliwiający oglądanie treści z szerokiego kąta widzenia. Ogólnie sprzęt działa bardzo szybko, a jego system operacyjny to dobrze znany Windows 11. Więcej informacji znajdziecie w opisie filmu, a teraz chciałbym zaprosić Was na wywiad z Łukaszem Bąkiem.
Chciałbym z Tobą porozmawiać troszeczkę tak na początku, jak z Grzegorzem Dudą, czyli jak to się stało, że w ogóle trafiłeś do TVN Turbo i no, radzisz sobie tam bez większych kompleksów. Ogólnie rzecz ujmując, ciężko odróżnić, który z Was, czy Kornacki, czy Mikiciuk, czy Ty, jest tak naprawdę telewizyjnym debiutantem.
Bardzo dziękuję za te miłe słowa, ale widzowie to zauważyli, spokojnie, w pierwszej serii, może nawet w drugiej serii i były głosy krytyki, no ale wiesz, krytyka nas tylko mobilizuje do dalszej pracy. A jak to się stało? Przecież dostałem telefon pewnego dnia od człowieka, który został nowym producentem Automaniaka, a kiedyś już razem pracowaliśmy przy programie telewizyjnym dla TVP Info w 2007 albo w 2008 roku, może nawet jeszcze trochę wcześniej. Program nazywał się wtedy Motoszał i rzeczywiście robiliśmy go w taki bardziej nietypowy sposób, to znaczy nie były to takie stricte testy, tylko była to bardziej zabawa motoryzacją. No i w momencie, kiedy jakieś tam zmiany następowały w TVN Turbo, jeżeli chodzi o prowadzących Automaniaka, no to zadzwoniono do mnie, poproszono, żebym razem z Patrykiem Mikiciukiem nagrał jakąś próbną scenkę w samochodzie, no i tak jakoś poszło dalej.
Pojawią się znowu komentarze w stylu, że w życiu trzeba mieć układy, ale nie ma w tym problemu, żeby sobie te relacje przez lata wypracować i wtedy w żaden sposób człowiek dyskredytowany być nie powinien. No, ty musiałeś wcześniej jakieś swoje plany zawodowe zrealizować, żeby ktoś ci zaufał.
Po pierwsze, miałem doświadczenie duże motoryzacyjne. Po drugie, miałem zawsze niewyparzony język, jeżeli chodzi o motoryzację, co też w pewien sposób zdecydowało, bo pamiętajmy o tym, że ja od 20 lat piszę o samochodach, po pierwsze. Po drugie, byłem naczelnym motoru przez rok. Więc to nie jest tak, że ja też spadłem z sufitu i nie wstydzę się tego, bo w życiu po prostu robiłem bardzo dużo motoryzacyjnych rzeczy. Natomiast ci, którzy na przykład nie oglądali testów samochodów, ale czytali testy samochodów, no to mam na przykład bardzo rozpoznawalne felietony w Dzienniku Gazecie Prawnej, które od 10 lat się ukazują na temat samochodów co tydzień. I tam wyrobiłem sobie zdanie takiego człowieka nieprzekupnego, który potrafi ostro przy***ć dolić w samochód, jeżeli mu się naprawdę nie podoba i wytknąć mu wady, a potrafi też go poklepać tak i powiedzieć, że jest naprawdę świetny. I często używałem przy tym no, dosadnych słów, porównań i tak dalej. I na tym wyrosłem. Natomiast to nie jest tak, że ja w TVN Turbo miałem jakieś konotacje czy jakieś znajomości. To, że znałem się z producentem, to nie znaczy, że ten producent przyszedł i powiedział, że Bąk będzie prowadził, tylko pamiętajmy o tym, że miał jeszcze nad sobą szefów.
Nie no, wiesz, to pytanie z mojej strony było takie trochę prowokacyjne i też zakładam, że podobne mogłoby się pojawić stwierdzenie gdzieś w komentarzach, więc warto było tutaj tę sytuację rozwinąć, zamiast potem odpowiadać na dziesiątki wiadomości.
Ale Filip, tak dokładnie było. W komentarzach, nawet na Facebooku Automaniaka czy TVN Turbo, dokładnie podobne komentarze padały. Skąd on się wziął, musiał mieć układy, rodzina, kuzyn i tak dalej, więc nie dziwią mnie zupełnie te pytania, natomiast gwarantuję Ci, że to nie był poziom...
Ojejku, co to? Trafiliśmy ptaszka.
Nie, to ptaszek trafił nas, ale odleciał.
Okej.
Okay. Żyje.
Kurczę, byśmy mu pomogli.
Za nami jest autobus, więc jakby nie odleciał, to już by ptaszka nie było.
No tak. Dobrze, natomiast jeśli chodzi stricte o Twoją działalność telewizyjną, to ona jest też zdywersyfikowana o działalność internetową. I teraz chciałbym Ci zadać takie ogólne pytanie. Czy Ty, jako człowiek, który w jednym i drugim świadku działa, masz porównanie i wiesz, jak te branże wyglądają? Uważasz, że młode osoby będą marzyły jeszcze w przyszłości o karierze w telewizji, czy raczej tutaj YouTube'owa, internetowa niezależność przechyli szale i będzie problem z potencjalnie nowymi prowadzącymi w przyszłości?
Wiesz co, moim zdaniem są to dwa zupełnie różne kanały. Obaj dobrze wiemy, że dzisiaj młodzież, nawet my, częściej oglądamy, nie wiem, platformy internetowe typu Netflix albo jakieś VOD, bo tam mamy wybór, bo tam klikamy, bo tam nie mamy reklam i jest wiele innych tego typu zalet, tak? I to podobnie jest zresztą z YouTube'em. Natomiast telewizja rządzi się też innymi prawami, ale zwróćmy uwagę na to, że ona też się rozwija, nie stoi w miejscu. Też wprowadza płatne platformy, tak jak TVN na przykład Playera, gdzie możesz oglądać albo odcinki ekstra, albo obejrzeć je wcześniej. Więc moim zdaniem to wszystko będzie ewoluowało i każde z tych mediów będzie miało innego odbiorcę. To po pierwsze, a po drugie, ci odbiorcy będą się mieszali ze sobą. To, że ktoś ogląda YouTube'a, nie oznacza, że nie ogląda telewizji i odwrotnie to działa.
A prywatnie oglądasz telewizję?
Bardzo rzadko, ale ja też rzadko w ogóle oglądam telewizję, bo szkoda mi jest na to czasu. Czasami jak żona mnie przekona do jakiegoś fajnego serialu.
Na Instagramie często się Twoja rodzina też pojawia, cieszycie się wspólnymi wakacjami, wyjazdami i tak dalej. No więc to jest taka bardzo ciekawa i właściwa droga do przedstawiania ogólnie społeczeństwu, bo wiesz jak teraz jest, relacje są bardzo powierzchowne.
Są powierzchowne i na przykład my z żoną odczuliśmy bardzo to, jak dzieci były w domu i siedziały i miały tylko zajęcia online, no to nawet nie chodziło o to, że one nas męczą siedząc w domu i że my musimy, nie wiem, poświęcać im więcej czasu, bardziej chodziło o to, że my widzimy, jak te dzieci nie rozwijają się społecznie. Próbowaliśmy im zapewnić jakieś, wiesz, tam towarzystwo w rodzinie, czy tam kolegów, koleżanek, którzy czasami nas odwiedzali, albo oni do nich chodzili, ale ja wychodzę z założenia, jestem w ogóle tak ekstrawertykiem, to jest po pierwsze. Po drugie, my rzeczywiście dużo podróżujemy, a to też dlatego, że ja wyznaję zasadę, że podróże kształcą. Dużo podróżowałem z moimi rodzicami, dzisiaj chcę to zapewnić swoim dzieciom. Wiem, że to kosztuje, ale jestem właśnie skłonny przeznaczać na to pieniądze po to, żeby te dzieci poznawały inne kultury, inny świat, inne języki, żeby uczyły się szacunku do tych kultur. Wiesz, jakie mamy dzisiaj społeczeństwo, jak potrafi być podzielone, nie? Ja staram się naprawdę dzieciom przekazać, że wszyscy jesteśmy tacy sami, bez względu na wyznanie, kolor skóry, orientację, żeby te dzieci po prostu funkcjonowały w społeczeństwie otwartym, z wzajemnym szacunkiem każdy do każdego.
Udaje Ci się to zrobić?
Słuchaj, nie wiem, to się okaże w przyszłości tak naprawdę. Nie tylko rodzice mają wpływ na wychowanie swoich dzieci. Ma je szkoła, rówieśnicy. Sam znasz pewnie dobrze przypadki, gdzie dzieci pochodziły z świetnego domu. Wydawało się, że mają super wychowanie, a potem wpadały, nie wiem, w różnego rodzaju nałogi, czy nie potrafiły się oprzeć różnym pokusom. A też są przypadki, też znam ludzi, którzy, wiesz, szaleli w liceum. Wydawało się, że nic dobrego z nich nie będzie. A kończyli jako, nie wiem, doskonali prawnicy albo lekarze.
No tak, niepokorna dusza czasami też jest wskazana i przydatna. Twoi rodzice w przeszłości postanowili bezpośrednio dzień po ślubie zamieszkać w Zakopanem. I w związku z tym Łukasz Bąk stał się takim krzokiem, górolem, który przez jakiś czas tam pomieszkiwał. 15 lat spędziłeś na Podhalu, prawda?
Tak, jakieś 14-15 lat i rzeczywiście górale dzielą się na, sam dobrze wiesz, ptoki, krzoki i pnioki. Moi rodzice to są ptoki, czyli ci, którzy tam polecieli, bo normalnie pochodzą z Radomia i tam osiedli. Tam mieli pracę i tam żyli przez 15 lat. Natomiast krzoki to są tacy jak ja, którzy tam wyrośli, ale nie są góralami z górali. Nie? Natomiast bardzo miło wspominam ten czas. Wspominam piękne, długie zimy. Wspominam swoje pierwsze przejażdżki maluchem właśnie po górach, gdzie to był samochód, który sobie idealnie na zaśnieżonych drogach dawał radę. Ja miałem 15 lat, jak już jeździłem tam samochodem, bo to były inne czasy. Mieszkaliśmy na Cyrli na przykład. Trzeba było dojechać, nie wiem, do Zakopca czy do Jaszczurówki. Dzisiaj moim rodzicom groziłby kryminał, a ja bym nawet jako 15 czy 16 latek dostał zakaz jazdy samochodem przez kolejne 50 lat, nie? A wtedy było tak, że no zatrzymali cię, nie wiem, odprowadzili do domu, pogrozili palcem, po osiedlu jak jeździłeś zamkniętym, to w ogóle nikt się nie czepiał, więc takie były realia. No, nauczył mnie jeździć samochodem wujek, brat mojego ojca, który jest księdzem w dodatku, był pallotynem, Peugeota 205 miał i przyjeżdżał tym Peugeotem 205, dawał kluczyki i mówił, to sobie poćwicz. Wiesz, do dwójki wtedy go tylko zapinałem, tą 205 tam na Cyrli, jeździłem od płotu do płotu, kurę sąsiadki, pamiętam, rozjechałem, oto była największa chryja. To jakoś tak poszło, no fajnie było.
Czyli generalnie ten bakcyl motoryzacyjny został Ci zaszczepiony i pozostał po dziś dzień. Motoryzacja jest dla Ciebie pracą, pasją, sposobem na życie? Wszystkim po trochę?
Wszystkim jest. Ja mam naprawdę to szczęście i to zawsze powtarzam, że robię w życiu to, co kocham i to, co lubię. I to jest chyba najważniejsze, bo wtedy po prostu robi się to dobrze, nie?
A dlaczego postanowiłeś przejść też na YouTube'a?
Po pierwsze, to był czas kwarantanny, kiedy wstrzymaliśmy nakręcanie nowych odcinków Automaniaka. Po drugie, wtedy też w mojej ówczesnej pracy też przeszedłem na telepracę, bo byłem szefem sekretariatu w dzienniku Gazecie Prawnej. I tak z braku laku, i ponieważ miałem trochę czasu, i ponieważ pojawiło się wokół mnie też grono osób, które mnie po pierwsze do tego zachęcało, a po drugie gotowe było zrobić to ze mną, inwestując swój czas i swoje środki. Ja nigdy nie byłbym gotów tego zrobić tak jak Ty, czyli samodzielnie, bo się na tym po prostu nie znam. Zanim bym się nauczył, minęłoby mnóstwo czasu. A że spotkałem tych ludzi na swojej drodze i jestem im za to ogromnie wdzięczny, no to postanowiliśmy po prostu wykorzystać dobry moment i ruszyć.
Czyli generalnie macie podzielone udziały kanału Karoseria.
Pamiętajmy o tym, że Karoseria to nie jest Łukasz Bąk i dlatego nie nazywa się ten kanał
imieniem i nazwiskiem.
Imieniem i nazwiskiem i nie ma dopisku czy Drive, czy Jeździ, czy jakiegokolwiek innego, bo to jest kanał stworzony przez ludzi, którzy znają się na samochodach i zawsze chcieli coś o nich robić. A ja jestem twarzą po prostu tych testów nowych. Zauważ, że my mamy jeszcze dwóch innych prowadzących na Karoserii. Piątek prowadzę materiały z samochodami nowymi. Julek Szalek w niedzielę ma swój cykl poświęcony samochodom używanym. I mamy jeszcze Tomiego, który mieszka w Stanach Zjednoczonych i robi amerykańskie samochody. Dla nas najczęściej są publikowane te materiały w środę. Więc to jest Karoseria. Wyszliśmy z założenia, że ma być taką platformą. Ja mam, wiesz, producenta, który czuwa nad tym, żeby była dokumentacja przygotowana o tych samochodach.
Czyli taki telewizyjny sznyt.
Trochę tak, tylko luźniejszy, nie? No bo w telewizji masz to jednak mocno sprofesjonalizowane. My tutaj się z chłopakami świetnie znamy. Silny, wydaje mi się, że momentami jest bardziej znany niż ja, ponieważ jak gdzieś idziemy, to mówią, o ty zobacz, to ten Silny z Karoserii, bo robi świetne napisy, ma wyczucie YouTube'a, bardzo fajnie to montuje, nie? Mamy Lenara, który to ekstra ogarnia od strony takiej, wiesz, GoProsy zamontować, dopilnować, żeby mikrofon działał. Świetnie lata dronem, rewelacyjnie. Jest Ola, która robi nam napisy do angielskojęzycznych wersji. Pilnuję, żeby na YouTubie się to ukazało w formacie 4K, żeby się nie pomylić, żeby było na odpowiedniej playliście, więc to jest grupa ludzi, a nie tylko jeden Łukasz Bąk.
I mimo wszystko, mimo takiego zestawu osób, zespołu całego, spina się Wam to ekonomicznie, finansowo?
No, teraz tak na zero, ale jeszcze musimy popracować nad tym, żeby rzeczywiście sam to na siebie zarabiało. Na szczęście mamy partnera w postaci Wredesteina, który nas wspiera, bo wiedzą, z jakimi kosztami się to wiąże, nie? Jak ja bym miał do jednego samochodu kupić opony, tankować go 3 razy, bo jest sportowy, żeby dojechać na tor, tam nakręcić zdjęcia. Filip, umówmy się, nie robimy tego charytatywnie. Mam 3 dzieci, mam żonę, mam kredyt, który spłacam na dom.
Jaki twoim zdaniem byłby najlepszy zakup samochodu do 15 tysięcy złotych? To jest informacja dla widzów, którzy być może przed tym sezonem zimowym albo w jego trakcie poszukują odpowiedniego pojazdu na ten trudniejszy, zimniejszy czas.
To musiałbyś zdecydowanie zadzwonić albo zaprosić tutaj na ten fotel pasażera Julka Szalka, który u nas prowadzi materiały o samochodach używanych. On się zna świetnie. Ja wyznaję zasadę, że jak się na czymś nie znam, to nie zabieram głosu, więc do 15 tysięcy złotych nie ma mowy.
Rozumiem.
Przykro mi, całe życie tylko i wyłącznie obcuję z samochodami nowymi, przez to, że je testuję. Żeby nie było, miałem Forda Mondeo. Pamiętam mój pierwszy taki samochód na studiach, naprawdę poważny. To był 2004 rok. Weszliśmy tylko, nie 2000 jeszcze, słuchaj, trzeci albo drugi, tuż przed wejściem do Unii Europejskiej. Kupiłem Forda Escorta. Ojciec mi w zasadzie załatwił 1,475 koni mechanicznych dwudrzwiowego w Niemczech i sam musiałem pojechać po niego do Bremen. Mało tego, musiałem wymienić w nim samodzielnie amortyzator, bo był skrzywiony, przednią lampę i jeszcze błotnik sobie szybko naprawić. I wrócić im oczywiście na kołach do Polski. To było moje pierwsze auto kupione wtedy za 1500 euro.
Ale handlem samochodami się nie zajmowałeś?
Mój tata się zajmował. Dlatego też już obcowałem wtedy, wiesz, jako nawet kilkunastolatek z tymi samochodami, które on sprowadzał. A zawsze miał naprawdę fajną zasadę, że sprowadzał samochody, które były z pewnego źródła, które nigdy nie były przekręcone. W życiu nie sprzedał samochodu.
Tam od razu siekiera w maskę za takie coś. I...
Wiesz co, w wielu miejscach chyba nie byłoby to możliwe tak naprawdę. Ale tak, była sytuacja, słuchaj, że mieszkaliśmy w Zakopcu i mój tata kupił sobie wtedy na początku lat 90. Mercedesa 190. Tylko to już były te lata, kiedy weszła pierwsza C-klasa. No to sąsiad za wszelką cenę postanowił udowodnić, że jest lepszy i kupił sobie właśnie tą nową C-klasę.
Niebawem zobaczycie odcinek z taką właśnie C-klasą z tamtych czasów, ale wracając do kwestii związanych stricte z moim dzisiejszym gościem. Ty jesteś na YouTubie i tworzysz razem ze swoimi współpracownikami platformę. Cały czas też w czasie rozmowy odwołujesz się do nich. Widać, że jesteście teamem.
Bo to jest team. To jest team, tak jak zawsze powtarzam. Karoseria to jest team. To jest producent Michał, to jest Silny, który jest operatorem, montażystą, to jest Lenar, to jest Ola. To jest team.
Ale nie ma takiego momentu, w którym różnicie się do tego stopnia, że zastanawiasz się, czy warto było nie ciągnąć tego pod tylko i wyłącznie swoim nazwiskiem?
Ani jednego nie miałem takiego momentu.
No ale wiesz, jak się ze wspólnikami działa.
Różnie. Wiesz co, ale to i też nie wiadomo, jak będzie za pół roku, za rok, czy za 2, czy za 5. Ale wiesz co, powiem ci jeszcze lepszą ciekawostkę. Ja z Michałem, z którym jestem, który jest teraz moim producentem, znamy się 8-10 lat. I nigdy za sobą nie przepadaliśmy. Nigdy. Po czym usiedliśmy kiedyś do stołu zupełnie przez przypadek ze wspólną koleżanką, która nas zaprosiła, żebyśmy ze sobą pogadali. I jak popatrzyliśmy na siebie, że my mamy razem robić program, mówimy, ty chyba oszalałaś w ogóle, to się nigdy nie uda. Po czym po pierwszym nakręconym odcinku wiedzieliśmy, że to będzie po prostu najlepsza współpraca ever.
Czyli można odgraniczać przyjaźń i współpracę takie luźne nawiązywać też z osobami, które no, potraktuje się tylko i wyłącznie zawodowo.
Nauczyła mnie ta sytuacja też tego, że nie można ludzi szufladkować na samym początku i potem już przez całe życie mieć o nich określone zdanie, tak? Że wiesz, że sobie postanowisz, a jego nie lubię i to już nie będziesz go lubił do końca życia. Bo i ludzie się zmieniają, i świat się zmienia, i zmieniają się nasze poglądy, a może wcześniej ci ludzie byli w niewłaściwym świetle nam przedstawieni, a my im. Więc wszystko jest tutaj względne i to jest jedno, czego mnie nauczyło, a po drugie to jeszcze, bo ty mówisz, czy mamy iskrzenia. Nie ma iskrzeń, potrafimy takich, wiesz, no, są oczywiście męskie iskrzenia, na przykład Michał, czyli producent, potrafi nie zgodzić się na temat jakiegoś samochodu ze mną, nie? No a i teraz rodzi się pytanie, no dobra, ale on prowadzi ten test, czy ja? Ale z drugiej strony on ma świetne spostrzeżenia, tak samo jak Silny. Silny nie zna się na samochodach, ale wsiądzie do auta i ja od razu sobie myślę, no kurde, no ma tutaj rację.
czasie swojej kariery zawodowej dwukrotnie prawo jazdy musiałeś oddać.
3 razy zdawałem prawo jazdy i 3 razy za pierwszym razem zdałem. No nie będę ukrywał, że jak byłem młody, niedojrzały, to byłem też bardzo niepokorny za kółkiem. No i 2 razy za punkty straciłem prawko, czyli uzbierałem te 24 czy 5 punktów. No i został mi kwit zabrany na miejscu i musiałem jeszcze raz podejść do egzaminu. Tak jak mówię, na szczęście i teorię, i praktykę potem zdawałem za pierwszym razem, ale no sporo mnie te sytuacje nauczyły. Dzisiaj mam 0 na koncie, staram się nie tylko uważać, ale i jeździć rozsądnie po tych naszych polskich drogach. O, tu zobacz, 2 radary jeszcze panowie stoją z suszarką.
Na jednej prostej można stracić prawko.
Można, w dzisiejszych czasach jest to jeszcze łatwiejsze, jak dobrze wiesz, nie? Bo te mandaty za chwilę i pójdą w górę. Jest to paranoja w Polsce, że stawiać się pewne ograniczenia, a na przykład nie masz możliwości się wyszaleć na torze. Bo po pierwsze, tych torów jest bardzo mało, po drugie są one dosyć drogie. Ja mam to szczęście, że teraz mogę, robiąc to, co robię, wyszaleć się od kilku lat po prostu za kierownicą na torze. Więc nie mam potrzeby wariowania też na drogach publicznych.
Co myślisz o tym procentowym mandacie względem dochodów?
To już taki pomysł się u nas też pojawił?
No pojawia się cały czas. Byłoby to słuszne?
Nie, uważam, że nie. Uważam, że to tak segregować nie można. To jest po pierwsze, nie każdy, kto ma Ferrari i popełni jedno wykroczenie, nie wiem, drobniejsze, powinien zapłacić znacznie większy mandat niż ten, który o tyle samo przekroczył prędkość Fiatem Tipo, na przykład. Sam dobrze wiesz, że przekroczenie prędkości, a rodzaj samochodu to jest też różnica, bo masz nie tylko malucha, którym jedziesz 50 na godzinę i drżysz o to, żeby na mokrym wyjść prosto z zakrętu, a masz też Mercedesa, którym możesz wyjść 80 na godzinę w ten zakręt i będzie wszystko super ok, jeszcze będzie zapas. To są rzeczy względne, to po pierwsze, natomiast mandaty powinny być uregulowane w takiej samej kwocie dla wszystkich.
Czyli jesteś taki wolnorynkowy w swoich poglądach.
Ja bardzo, zawsze byłem, tak. Ja jestem wolnorynkowy, uważam, że rynek sam się doskonale wyreguluje, nie trzeba mu w tym pomagać. Po prostu ci, którzy prowadzą biznesy, zawsze zależy im na tym, żeby zarabiać pieniądze, a potem je wydawać. Ja się nie mieszam w politykę i wolę swoich... Ja nawet nie mam preferencji politycznych. Ja studiowałem politologię, więc wiem, że wszystko w polityce jest względne, nikt nie jest doskonały i nikt nie jest w 100% zły. Wydawało mi się te 5 czy 6 lat temu, że nasze społeczeństwo do pewnych rzeczy już dojrzało, że jest ze sobą zjednoczone i mimo, że były gdzieś tam jakieś punkty zapalne, to te punkty zapalne ginęły gdzieś tam w zarodku. A teraz mam wrażenie, że każdy jest przeciwko każdemu. I to jest bardzo niebezpieczne z takiego socjologicznego punktu widzenia, bo łatwo było to wszystko spieprzyć przez ostatnie 5, 6 czy 7 lat, a naprawiać znowu to będziemy te lat 25 albo 30. I to jest dla mnie przerażające.
Powiedzmy jeszcze widzom, jakie wykształcenie udało Ci się zdobyć bądź też nie zdobyć i co studiowałeś, bo mój kanał często traktuje o biznesie, studiach i tutaj być może też jakieś rady od Ciebie.
Rada dla tych, którzy chcą zostać dziennikarzami. Nieważne jakimi, czy ekonomicznymi, czy prawnymi, czy dziennikarzami politycznymi, czy motoryzacyjnymi. Jednej rzeczy w życiu nie róbcie. Nie idźcie na dziennikarstwo, bo ono wam niczego nie da. Jak chcecie pisać o samochodach, idźcie na jakieś kurcze studia politechniczne albo na jakieś właśnie związane z samochodami, albo nawet technikum samochodowe. Jak chcecie pisać o prawie, idźcie na studia prawnicze. Jak o ekonomii, idźcie na studia ekonomiczne. To jest dopiero punkt wyjścia do tego, żeby być fajnym dziennikarzem w tej danej kategorii. Pisać się musisz sam nauczyć, albo mówić, albo pokazywać, albo cię kamera lubi, albo się... Ja też nie byłem od razu świetnie, nie wypadałem przed kamerą. Praktyka i doświadczenie, tylko to załatwia, nie? Te takie, wiesz, rzeczy techniczne. A fajnie jest mieć do tego przygotowaną jakąś wiedzę. Jak dzisiaj na to patrzę, to poszedłbym nie do jakiegoś liceum, wiesz, z językami i w ogóle, tylko poszedłbym do technikum samochodowego, które było w Radomiu, tam gdzie chodziłem do liceum już, po to, żeby dzisiaj mieć naprawdę dobry podkład pod taką wiedzę mechaniczną o autach. No ale człowiek był młody, to wiesz... Wybrał jakieś dziennikarstwo, a potem politologię.
To jest człowiek, który mógłby mówić długimi godzinami. Zapraszam Was na kanał Łukasza. Więcej informacji znajdziecie w opisie tego filmu.
Zepsułem Ci maluszka!
Łukasz naprawia, a ja Wam bardzo dziękuję i zapraszam na swój kanał za parę dni. I oczywiście będzie mi miło, jeśli zostawicie dodatkową subskrypcję. Idziemy po 500 000 subów. Dziękuję bardzo.
Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.